Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. W tym tygodniu poznaliśmy nominacje do najważniejszych nagród filmowych, Oscarów. My zresztą też ostatnio dużo o nagrodach rozmawiałyśmy, podsumowywałyśmy właściwie sezon nagród, dlatego że Złote Globy i Emmy w tym roku zbiegły się ze sobą w czasie i trochę zostajemy w tym nastroju, dlatego że zastanowimy się, jak te wszystkie nominacje, te wielkie nazwiska, które w tym roku mają szansę dostać tę najważniejszą filmową nagrodę na świecie, przekładają się na streamingi, to znaczy co możemy sobie obejrzeć na serwisach streamingowych w Polsce już właśnie teraz i nadrobić przed Oscarami.
I też gdzie możemy obejrzeć w innych produkcjach tych aktorów, aktorki czy innych twórców, którzy są nominowani do Oscara, a już maczali swoje palce w jakichś produkcjach serialowych.
Dzisiaj będziemy mieć gościa, więc zapraszamy tym serdeczniej.
Szkoda czasu na złe seriale.
A z nami jest już Radosław Czyż z Gazety Wyborczej i z podcastu Sobotni Seans. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
A jak ci się w ogóle podobają te nominacje z tego roku, tegoroczne Oscarowe? Czy znalazłeś coś tam dla siebie i tak poczułeś, jak je przeczytałeś? Czy może usłyszałeś, że o tak, właśnie, tutaj zostali docenieni najlepsi twórcy filmowi, jacy są obecnie na świecie?
Tak ogólnie wydaje mi się, że raczej same pewniaki, że tak powiem. Jakby śledząc to, jak ten sezon nagród przebiegał do tej pory, to wydaje mi się, że bez większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o Oscary. Oczywiście dyskusję wywołało pominięcie Grety Gerwig i Margot Robbie przy nominacjach do Barbie. No i to jest ciekawa jakaś dyskusja osobna, która wokół tych nagród się toczy. Ale prawdę mówiąc, przyznam, że największe emocje wzbudziło na mnie to, że Godzilla Minus One dostała jedną nominację za efekty specjalne. To mnie chyba najbardziej jakoś ucieszyło z tych nominacji. A reszta była do przewidzenia, takie mam wrażenie.
Ale trochę te nagrody takie są, prawda, Zuza?
No, my tutaj w poprzednim odcinku, jak rozmawiałyśmy o nagrodach Emmy i Złotych Globach, to często powtarzało się słowo nuda i mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Oscary, dokładnie jest tak samo. Czyli nudno, przewidywalnie, mało zaskoczeń. No dobrze, mnie jednak America Ferrera no i jej nominacja zaskoczyły.
Mnie to jednak bardzo wzrusza, że tak się świat zmienił w ostatnim czasie, że nie jest już tak, jak nie wiem, było jeszcze naprawdę niedawno temu, że oglądaliśmy sobie tę Oscarową galę, wiedzieliśmy, jakie filmy są nominowane, ale ich właściwie nie dało się w Polsce obejrzeć. Często już po Oscarach one wchodziły do polskich kin, a teraz właściwie jest tak, że tworząc tą listę razem z wami, tych filmów, które są do obejrzenia właśnie już teraz w Polsce, kiedy tylko się chce, na życzenie, no to jest jakiś ogromny skok cywilizacyjny, który wykonaliśmy i że jednak możemy być na bieżąco, nie tylko my w Polsce, ale w ogóle świat może być dużo bardziej na bieżąco z tą amerykańską popkulturą i kinematografią niż przedtem.
No zdecydowanie, jakby no, na tej liście nominowanych rzeczy jest chyba 20 około filmów, które już albo niedługo będą dostępne w VOD czy w serwisach streamingowych z abonamentem, także to wydaje mi się, że jest jakiś ogromny przeskok cywilizacyjny, tak wróciłem wspomnieniami do tych czasów, o których wspomniałaś, to przecież nie było tak dawno temu, kiedy większość filmów nominowanych to była jakaś egzotyka jeszcze dla polskich widzów, którzy nie bywają na festiwalach czy nie mieli za granicą okazji, żeby pewnych filmów obejrzeć w czasie tej światowej premiery. No my czekaliśmy na swoją dość długo, a teraz proszę, no jest w czym wybierać.
No i jeszcze kontynuując ten polski wątek, to Chłopi, czyli nasz niedoszły kandydat do Oscara, też jest do obejrzenia na streamingu na Canal Plusie.
Ale może warto tego nie robić, z mojej perspektywy. To tylko ja tak dodam, ale o tym mamy oddzielny odcinek, więc nie utknijmy w dyskusji o Chłopach. No i też widać jaki wpływ na popkulturę i na ten przemysł filmowy mają te platformy streamingowe, bo rozmawiamy o tym, że już je można obejrzeć, często obejrzeć już na platformach streamingowych, ale część z nich jest w ogóle produkcjami platform streamingowych.
Tak jest i od początku była właśnie tak kreowana i no rzeczywiście też do niedawna nie było do pomyślenia to, że Netflix będzie miał swoich reprezentantów na Oscar. Oscarach, a teraz wydaje się, że w ogóle ta cała afera, która się przetoczyła kilka lat temu o dostęp do tych najważniejszych nagród czy najważniejszych festiwali produkcji Netflixa, no jest jakiś taki zupełnie przestarzały i dziwny, nie? Po prostu to jest naturalne, że one tam są.
Tak, ja się tak poczułem rozczarowany, że ale jak to? Muszę czekać do lutego, żeby w kinie niektóre filmy zobaczyć, które dostały nominacje? O co chodzi? Tak, to faktycznie wydaje się to już nienaturalne, że nie wszystko jest dostępne tu i teraz. Ale to zapytam was, tak na chwilę się zmuszę do tego. Ja jeszcze na przykład nie widziałem filmu Maestro, który miał być jakimś takim kandydatem Netflixa, oscarowym pewniakiem. Wydaje mi się, że nie jest. Ale zapytam was, czy Netflix przez kilka ostatnich lat bardzo mądrze rozdawał karty, jeżeli chodzi o swoje te oscarowe zakusy. Mam wrażenie, że tutaj przestrzelili. Jakie były wasze wrażenia po tym filmie? Bo nie wiem, czy się za niego zabierać od razu, czy odkładać na potem.
No, moim zdaniem to jest jedna z tych historii o nominacji za sztuczny nos. Tak? Czyli mieliśmy historię z Nicole Kidman i Godziny, w których grała Virginia Woolf i wszyscy się śmiali, że to za właśnie sztuczny nos dostała tę nominację. Myślę, że tutaj też sztuczny nos Bradleya Coopera to jest coś, co najbardziej zapamiętam z tego filmu i niestety niewiele więcej. Bardzo się na nim wynudziłam. Wiem, gdzie miało mnie poruszyć, czyli jest to dla mnie jasne, gdzie to miało być poruszające, nowe, ale w ogóle zupełnie nie rozumiem tej nominacji. Dlaczego właśnie Maestro jest nominowany?
Ja też właśnie myślę sobie, że trochę nierozsądnie ze strony Netflixa było to, żeby włożyć wszystkie swoje jajeczka do koszyka z napisem Bradley Cooper. I mi się jego rola podobała, ja uważam, że ta jego kreacja jest jakoś niezwykła i wyjątkowa, ale ja nie wiem, o czym jest Maestro, bo to jest film i o tym, żeby zbudować portret Bernsteina, ale też o jego związku, o jego miłości. I jakoś tak wydaje mi się, że ten film się w ogóle wyrywa spoza kontroli i... No i ja byłam również nim bardzo rozczarowana i też szczerze mówiąc zdziwiłam się, że on jednak został nominowany za najlepszy film, o ile mogę zrozumieć nominację dla Coopera, tak za najlepszy film naprawdę jakoś nie jest to dla mnie zasłużona nominacja.
Ale wiecie co, jak już rozmawiamy o Netflixie, to z kolei inny film, który też ma nominację dla aktorek, dla Annette Bening, dla Jodie Foster. Dla mnie takim przyjemnym filmem, też biograficznym, dlatego mi się kojarzy z Maestro, o jakimś etapie życia jest film Najad, który jest takim filmem, mam wrażenie, idealnym oscarowym, czyli mamy jakąś historię o zmaganiu i przezwyciężeniu tego zmagania, o jakiejś grupie, która jest nie do końca odwzorowana w popkulturze, tak jak być powinna, tutaj mam na myśli starsze kobiety, i o historii o jakimś zwycięstwie z takimi wziętymi aktorkami, którą się przyjemnie ogląda. Więc ja na przykład trzymam kciuki za Annette Bening, jeżeli chodzi o film Najad.
A jak twoim zdaniem Jodie Foster tam wypadła? Bo to jest też jakaś taka rekordowa historia, że to jest jej kolejna nominacja po 29 latach przerwy. To się chyba nigdy w historii Oscarów nie zdarzyło. I to w ogóle jest jakiś rok jej takiego aktorskiego comebacku, bo możemy ją też w nowym sezonie Detektywa oglądać. Bardzo dobrej roli skądinąd. Wróżysz jej szanse jakieś za tą rolę?
Myślę, że tak, bo ja też biorę pod uwagę pewną politykę Oscarów, czyli Akademia lubi nagradzać po latach, lubi takie powroty, lubi jak wielkie gwiazdy wracają w nowej odsłonie i myślę, że Jodie Foster niekoniecznie może za tę rolę, ale że dostaje nominację. No i też ja jestem ciekawa, kto jest dla was wielkim nieobecnym, bo powiedziałeś o Margot Robbie, o Grecie Gerwig, ale kogo jeszcze brakuje na tej liście?
To ja poczekajcie, zanim jeszcze zaczniemy odpowiadać na to pytanie, to się tylko odniosę, dlatego że mam nadzieję, że Akademia wszystkie swoje potrzeby dotyczące nagradzania starych gwiazd już wyżyje na Martinie Scorsese i będzie już miała wtedy dosyć, zaspokoi swoje wszystkie żądze. Natomiast jeśli chodzi o Najad, to dla mnie to jest ciekawe, że Foster w tym filmie gra taką empatyczną trenerkę i osobę, która no, ma zupełnie inne cechy charakteru niż jej postać z detektywa, która jest taka właśnie zimna, wredna, mało empatyczna.
Jak ta Alaska.
Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony właśnie to, co powiedziała mi co powiedziała Zuza, chciałabym podkreślić, że jednak to, że Foster pojawia się w rolach, które jakby akceptują jej wiek i też pojawia się w rolach u boku innych kobiet, które, z którymi może tworzyć jakieś relacje na ekranie i z którymi tworzy więzi, to jest takie kino, które ja bym chciała oglądać i takie kino, które chciałabym widzieć na Oscarach.
Mam ochotę tak, żebyście moją ciekawość zaspokoili pod tytułem kogo brakuje jeszcze na tych Oscarach, zanim przejdziemy do tego, co oglądać i gdzie.
Ja byłem ogromnie zaskoczony, że nominacji aktorskiej nie dostała Greta Lee za Poprzednie życia, no bo i Złote Globy, i Critics' Choice, i Film Independent chyba jeszcze, więc jakby miała sporo nominacji na koncie. Film bardzo głośno komentowany, jeden jakby z hitów tego w ogóle sezonu nagród. Zresztą film kilka nominacji do Oscara dostał, chyba dwie albo trzy. No a jakoś jej bardzo się spodziewałem i zdziwiło mnie, że ona nominacji za główną rolę w tym filmie nie dostała. Ale prawdę mówiąc, no poza wspomnianą wcześniej Margot Robbie i Gretą Gerwig za Barbie, to nie wiem, czy brakuje mi kogoś tak bardzo ewidentnie. Może Andrew Scott.
Andrew Scott zawsze spoko w każdej nominacji, ale ja tylko dodam, że ten film też można obejrzeć na VOD, na stronie Gutek Film. I tę aktorkę też mogą kojarzyć widzowie i widzki z serialu The Morning Show, bo to była jej taka pierwsza mainstreamowa rola. Gra tam również. Myślałam, że padnie Leonardo DiCaprio. Zawsze można powiedzieć, że Leonardo DiCaprio albo dostał nominację, nie dostał nagrody, albo nie dostał nominacji, jeżeli chodzi o Oscary. To taka tradycja pewna Oscarowa.
Tak, ja jestem na świeżo właśnie po obejrzeniu tego filmu Scorsese, dosłownie na świeżo, bo oglądałam go wczoraj wieczorem i te emocje są we mnie jeszcze silne po tym seansie. Natomiast rzeczywiście DiCaprio tutaj mnie jakoś szczególnie nie zachwycił. Ale wiecie, ja a propos braków, przejrzałam trochę tę listę pod innym kątem. Przejrzałam ją pod kątem tego bardzo popularnego hashtaga jeszcze kilka lat temu, Oscars so white, czy tak samo mówiono o Emmy, czy o Złotych Globach, czyli o tym, że ta różnorodność jednak na Złotych Globach, czy na Emmy, czy właśnie na Oscarach, tych najważniejszych nagrodach, kuleje. No i słuchajcie, no trochę tak mam ochotę powiedzieć, że no jedna Lily Gladstone to wiosny nie czyni, nie? Że jednak dalej jest problem z tą różnorodnością i o ile te nagrody, które wymieniłam wcześniej, jakoś sobie z nią poradziły, na przykład Emmy, które było najbardziej różnorodne od właściwie momentu powstania w historii, to znaczy tam bardzo dużo osób o różnym pochodzeniu dostało nagrody, bo tam przecież i Awantura, która jest takim, bardzo, bardzo wielu gra tam Amerykanów pochodzenia azjatyckiego, a tutaj mam wrażenie, że jednak jest bardzo nadal biało i europejsko i amerykańsko. No wiecie, no jeśli Yorgos Lanthimos jest jedynym takim, nie powinnam tak mówić, ale egzotycznym wtrętem ze swoimi biednymi istotami w liście nominacji, no to coś tu jest tutaj nie tak.
Ja nie wiem, czy się zgodzę do końca, bo w kategoriach aktorskich wymieniłaś akurat Lily Gladstone i faktycznie, jeżeli chodzi o główne role kobiece, to trochę różnorodności brakuje, ale wśród aktorów jest i Jeffrey Wright, i Colman Domingo za rolę w średnim filmie, ale rolę bardzo dobrą. Mówię o filmie Racine, który też w Netflixie można zobaczyć. Wśród aktorek pierwszoplanowych jest Sandra Hüller za Anatomię upadku nominowana. No, biała aktorka, ale jednak nie Amerykanka, więc widać, że Akademia coraz chętniej sięga też po w ogóle Europę I to widać też w tych najważniejszych kategoriach, czyli chociażby za najlepszy film. Mamy strefę interesów, mamy też biedne istoty wspomniane przez ciebie i anatomię upadku, więc nie jest moim zdaniem aż tak źle. Zawsze można ponarzekać i zawsze można domagać się, żeby było jeszcze lepiej, ale wydaje mi się, że no jakieś kroki Hollywood czyni. No wśród aktorek drugoplanowych jest wspomniana też przez was America Ferrera za Barbie. To też jest...
No i tam jest ta dziewczyna z Przesilenia, Boże, nie pamiętam jak ona się nazywa. Joy Randolph.
Joy Randolph. I jeszcze jest Daniel Brooks za Ale Kolor też, Purpury. Tę nową wersję.
I to jest aktorka znana przede wszystkim z Orange is the New Black, czyli też z takiej produkcji bardzo, bardzo różnorodnej, więc rzeczywiście, ale to jest najlepsza aktorka drugoplanowa. Swoją drogą wspomniałeś film Rustin, który rzeczywiście też dla mnie było dość zadziwiające, że są jakieś nominacje dla tego filmu, bo to kolejny dość jednak nudny film. To jest opowieść o współpracowniku Martina Luthera Kinga, który organizował ten wielki marsz w Waszyngtonie. To jest film produkcji Michelle i Baracka Obamów i tak był też bardzo, bardzo promowany, ale żeby tam się dużo działo, albo żeby to był jakiś taki dobry film, to nie mam takiego wrażenia.
Tak, no ja się zgodzę. Tak jak podobała mi się rola Colmana Domingo, to jest chyba taki film z kategorii ważny, ale nie do końca warto oglądania.
Tak, lepiej, ja tylko jeszcze dodam, że ten aktor na mnie zrobił duże wrażenie w Euforii, bo on grał sponsora głównej bohaterki Rue, ale też The Walking Dead, to jest też taka produkcja, w której on dużo więcej, mam wrażenie, pokazał niż w tym Rustinie. No ale myślę, że to jeden z tych filmów właśnie, które właśnie Akademia kocha, tak? Czyli opowieść o działaczu, aktywiście nieheteroseksualnym, który pośmiertnie został odznaczony orderem. No tak, to są te historie, które Akademia docenia, nawet jak są nudne.
To może porozmawiajmy trochę o tych liderach zestawienia. Oczywiście chodzi o Oppenheimera, którego akurat na streamingach nie ma tak w wolnym dostępie. Rozumiem, że można go kupić w wideo na żądanie jako dodatkowej usłudze. Tutaj najwięcej nominacji, no i Czas Krwawego Księżyca też z 10 nominacjami. Czy zgadzacie się ze mną lub nie, że Czas Krwawego Księżyca zgarnie wszystko?
Mi się nie wydaje, prawdę mówiąc. W sensie, no, myślę, że pewniakiem jest Oscar dla Lily Gladstone. Trochę ten film nie do końca ją wykorzystuje, bo to też jest taka rola, no, nie chcąc spoilować, przez drugą część filmu ona nie ma wiele do roboty, ale kiedy tylko pojawia się na ekranie, to od razu przyciąga nasz wzrok, hipnotyzuje jakoś samą swoją taką obecnością w kadrze, więc myślę, że to jest aktorka, która ma ogromny potencjał na karierę w przyszłości i bardzo się z tej nominacji cieszę. Myślę, że ona akurat ma duże szanse, żeby tego Oscara zdobyć, ale w innych kategoriach, no myślę, że jakoś chyba nie, że Scorsese może być po raz kolejny dużym przegranym tych Oscarów, chociaż ten film no, na mnie też duże wrażenie wywarł.
Wiesz, mi się wydaje po prostu, że to jest historia idealnie pod Oscary. W sensie ta opowieść, tak bardzo zakorzeniona w historii Stanów i też taka bardzo symetryczna do tego, co Hollywood lubi dzisiaj, że to się jakoś dlatego może przebić i rzeczywiście się ułożyć z tymi torami przyznawania nagród, ale też muszę zrobić ad vocem tego, co powiedziałeś o Lily Gladstone, która jest wspaniała i która jest fantastyczna, ale jeśli w tym roku Oscara nie dostanie Emma Stone, to po prostu nie wiem, co zrobię. Boję się nawet mówić, ale jestem tego stuprocentowo pewna.
Ja na Biedne Istoty dopiero się wybieram pewnie w ten weekend, także jeszcze jej rola przede mną, ale no tak, z tego, co słyszałem, to jest jej rola życia.
A Zuza, komu ty kibicujesz?
Ja kibicuję Emmie Stone również, szczególnie, że jestem pod jakimś dziwnym też wrażeniem serialu The Curse. Jeszcze nie umiem powiedzieć, co ja o nim myślę. To jeden z tych seriali.
A na ciebie klątwa.
Tak, dokładnie tak. Więc myślę, że kiedyś tutaj omówimy ten serial i ja do tego czasu dojdę do tego, co ja myślę o tym serialu. Jeszcze go nie obejrzałam do końca, ale Biedne Istoty to jest dla mnie niesamowity film i zrobił na mnie duże wrażenie. A jeżeli chodzi o jej Gladstone, bo myśmy chyba nie powiedzieli właściwie, dlaczego ta nominacja jest tak ważna dla tych, którzy nie widzieli Czasu Krwawego Księżyca, bo to jest nominacja dla aktorki, która jest rdzenną Amerykanką.
Tak, to jest pierwsza aktorka w kategorii pierwszoplanowej nominowana jako, no, pierwsza rdzenna Amerykanka nominowana w kategorii roli pierwszoplanowej. W rolach drugoplanowych już kilka takich nominacji było, ale to jest faktycznie jakiś historyczny moment też dla Oscara.
Ona już dostała Złotego Globa za tę rolę i też powiem wam, że po obejrzeniu Detektywa, w którym jest bardzo dużo właśnie aktorek, aktorów rdzennego pochodzenia, to mam takie poczucie znaturalizowania tego faktu, że po prostu mamy masę ciekawych, fajnych aktorów, których właśnie dzięki takim produkcjom jak Czas Krwawego Księżyca, czy dzięki czwartej serii Detektywa można poznać.
Jeszcze Yellowstone jest taką produkcją, w której też mamy sporo aktorów i aktorek rdzennego pochodzenia.
Jest cała fala teraz w ogóle, zwłaszcza seriali, w których te rdzenne motywy się pojawiają. No, wspomniałaś Yellowstone, tam są jeszcze dwa prequele, które też mają wiele aktorów i aktorek o rdzennych korzeniach i w ogóle ich wątki są istotne w tych serialach. Jest taki serial Szepty Mroku, bodajże taki jest polski tytuł, o policjantach z rezerwatu Navajo na podstawie serii popularnych książkowych kryminałów. Są rdzenni wściekli.
Jest Angielka.
Tak, jest Angielka, więc jest bardzo dużo, mam wrażenie, ostatnio obecności rdzennych aktorów w ogóle na ekranie i super, że w końcu mają czas, żeby jakoś pokazywać, że no, też poza tym, że mają w swojej historii dużo wspaniałych opowieści do przekazania światu, to mają bardzo dużo utalentowanych aktorów.
Ja się z tym zgadzam, ale mam poczucie, że jeszcze jeden western i po prostu będę miała dosyć.
Mi nigdy nie jest dość westernów.
Ale wiesz co, dlatego, że przygotowujemy się do odcinka o Yellowstone i tych sezonów i prequeli i tego wszystkiego jest dużo, więc ja też mam wrażenie, że niedługo mi wyrośnie kapelusz na głowie, jak obejrzę jeszcze jeden odcinek, ale jakoś doceniam też zmianę sposobu narracji o tych westernach, że to jest jednak już
czasami
coś innego. Tak, i to jest ciekawe, żeby w ogóle dostrzec ten trend. I jeszcze dodam, że wspomnieliście o Angielce, można obejrzeć ten serial na HBO Max, a Emily Blunt jest nominowana też w kategorii najlepsza aktorka, też drugoplanowa, prawda? Dobrze pamiętam.
Tak, zgadza się i ją oczywiście można oglądać w tym serialu, ale jeśli już padło słowo western, to musimy to zauważyć, bo rozmawiamy 26 stycznia, kiedy na ekrany polskich kin wchodzi KOS, czyli nasza polska wersja westernu. I dlatego wam mówię, że już jestem przebodźcowana, jeśli chodzi o tego typu opowieści.
Ja, jak mówię, mi nigdy westernów dość. Też Taylora Sheridana jestem psychofanem, także nieśmiało się mogę wprosić do waszego odcinka o Yellowstone, bo nigdy mi nie będzie nigdy nie odczuję przesytu jego seriali i seriali w tym gatunku. Przez tą Emily Blunt tak znowu przeszliśmy do Oppenheimera. I wracając do pytania, kto zgarnie wszystko na tych Oscarach, to myślę, że Christopher Nolan ma duże szanse, żeby Oppenheimerem jakoś w końcu swoją pasę Oscarową trochę zmienić.
A Cillian Murphy, to jego pierwsza taka ogromna rola, w sensie duża popularność, poza Batmanem, to jest przecież też serial. No,
oczywiście dostępny na Netflixie, można go obejrzeć, ale wiecie, to też jest bardzo ciekawe, że latem żyliśmy tą walką, tym takim pseudo-konfliktem marketingowym wykreowanym pomiędzy Oppenheimerem a Barbie i cały ten fakt społeczny, czy fakt marketingowy, czy cokolwiek, który no, był taki ważny, dlatego że przywrócił kina dla ludzi, że ludzie nagle zaczęli znowu chodzić na filmy i znowu się nimi bardziej interesować, przynajmniej tak to jest opowiadane. Myślę, że jak przyszło co do czego i przyszło co do Oscarów, no to jednak ten Oppenheimer się broni jako serial, jako film do nagrodzenia, a Barbie zostaje gdzieś w tyle za jakieś nominacje, wiecie, drugoplanowe czy pioseneczki. Znaczy piosenki są świetne, więc ja jakby podpisuję się, ale jednak nie są to najważniejsze nominacje.
No właśnie, poniekąd tak, ale wydaje mi się, że bardzo ciekawy pojedynek może się odbyć właśnie wśród aktorów drugoplanowych, gdzie nominowani są i Robert Downey Jr. za Oppenheimera, i Ryan Gosling za Barbie. Można by się kłócić, że to są, zwłaszcza w wypadku Goslinga, to jest taka rola, która poniekąd niesie przesłanie tego filmu, jeżeli chodzi o jakieś odczarowywanie toksycznej męskości, walkę z patriarchatem. No i on tam staje na głowie i pokazuje jakby swój komediowy talent, jakiego no chyba tylko w Nice Guys mogliśmy go w tak dobrej komediowej formie wcześniej oglądać. I trzymam za niego kciuki, ale mam wrażenie, że Downey Jr. mu tego Oscara jednak odbierze. I zastanawiam się, co wy w ogóle myślicie o tym, że to są aktorzy bardziej gwiazdy filmowe niż aktorzy. Jest taka zabawa, czy to jest movie star, czy aktor. Mam wrażenie, że jeden i drugi, chociaż talentu im odmówić nie wolno, to są bardziej gwiazdy filmowe, a tutaj jeden i drugi wystąpili w poważnych, niepoważnych, ale ważnych rolach, trochę odcinając się od swojego emploi dotychczasowego. No i jestem ciekaw, komu kibicujecie w tym pojedynku.
Ja wybieram trzecią drogę, Mark Ruffalo.
A czwartą, Sterling K. Brown, więc widzisz, dałeś nam alternatywę, a tutaj się nie udało. Uważam, że Sterling K. Brown może być czarnym koniem, bo gdziekolwiek się nie pojawiał w jakichś nominacjach, to mam wrażenie, że wszystko zgarniał, nawet jak nikt mu nie dawał szans, głównie za serial Tacy Jesteśmy, czy za chyba za American Crime Story, bo on grał w tej w tej części, w tym sezonie o sprawie O.J. Simpsona, ale jeżeli dajesz tę alternatywę, to jednak ja Robert Downey Jr. mimo wszystko, jeżeli chodzi o Oscary, mimo że bardzo doceniam Ryana Goslinga w Barbie i to są te momenty, które były dla mnie najlepsze w Barbie, kiedy on występował, kiedy on miał ten sznyt komediowy, ale no, Robert Downey Jr. w Oppenheimerze naprawdę, naprawdę pokazał coś niesamowitego.
Czyli pocieszy się tylko Oscarem za piosenkę.
Tak jest. No, myślę, że to jest duża szansa, że Akademia lubi takie piosenki.
Ja ogólnie też się dziwię, że tam nie ma akurat tej piosenki, którą zaśpiewała Dua Lipa, bo moim zdaniem to jest najlepsza piosenka z Barbie, a nie została nominowana do tej nagrody. Natomiast jeśli chodzi o Ryana Goslinga, to ja nie wiem, czy może wy pamiętacie taką sytuację, kiedy ostatnio aktor lub aktorka, nieważne czy drugoplanowi, czy pierwszoplanowi, dostali nagrodę za rolę komediową. Jednak to są zazwyczaj role dramatyczne, zazwyczaj role takie, które niosą ze sobą inny ciężar. I to jest ten problem, myślę, w kontekście Goslinga. Natomiast jeśli sobie patrzę obok na Ryana Goslinga nominowanego za Barbie i Marka Ruffalo za Biedne istoty, to widzę tutaj bardzo dwie ciekawe postaci, które opowiadają o współczesnej męskości, pomimo tego, że jeden gra lalkę, a drugi gra w steampunkowym, nieco science fiction filmie. To wydaje mi się, że te dwie opowieści o męskości i o kryzysach męskości są bardzo, bardzo aktualne.
Halo, myślałam, że to do Radka pytanie i nie wiem. Radek.
Ja też się wyłączyłem, nie poczułem się adresatem tego pytania.
Aha, bo jeszcze kryzys męskości, to mi jednak głupio tak zacząć.
Ja się nie czuję odpowiedzialny ani za kryzys męskości, ani za walkę jakoś bardzo z toksyczną męskością. Nigdy się toksycznym mężczyzną nie czułem. Ale tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle symptomatyczne i możemy tu w ogóle wrócić do tej dyskusji o pominięciu rzekomym, czy uzasadnionym, czy nieuzasadnionym Grety Gerwig i Margot Robbie z nominacji za Barbie, a docenieniu Goslinga. Wiele osób gdzieś żartuje sobie w memach różnych internetowych, czy w dyskusjach, że o, Akademia nie zrozumiała tego filmu, bo film gdzieś nabijający się z patriarchatu docenia mężczyznę, a nie docenia najważniejszych dla tego filmu kobiet. Mi jest ciężko się do tego odnieść, bo no, Margot Robbie ma nominację jako producentka w kategorii za najlepszy film, Greta Gerwig. Może i została pominięta z drugiej strony. No, nie wiem, komu z nominowanych reżyserów i reżyserek bym Nie wiem, kogo miałbym wymienić za nią akurat w tej kategorii, bo jest bardzo, bardzo tam gęsto od talentów. Z drugiej strony doceniona Amerykę Ferrerę, a to jej monolog gdzieś tak naprawdę wykłada, o czym Barbie jest, więc...
Okropny to jest, że za jeden monolog dla mnie. W sensie, że tam nie ma nic więcej w trakcie tego filmu, jeżeli chodzi o Amerykę Ferrerę, poza tym jednym monologiem. Ja wiem, że kiedyś Judi Dench, nie pamiętam, czy dostała Oscara, czy była tylko nominowana za rolę w Zakochanym w Szekspirze, która pewnie trwała krócej niż monolog Ameryki Ferrery, ale jednak wydaje mi się, że na tle tych aktorek drugoplanowych to jest trochę
za
mało.
Ja nie wiem, wiecie, mi się wydaje to dosyć sprawiedliwe, no jednak Ryan Gosling zrobił najlepszą robotę w tym filmie, no i też nie czuję się kompetentna, to tak prawda. Jak powiedział trochę Radek, żeby wymieniać jakiegokolwiek reżysera za Gretę Gerwig, więc no trudno, no tak się złożyło, są konsekwencje bycia Barbie Heimerem, ale chciałam też jeszcze w takich wolnych wnioskach wam opowiedzieć o filmie, którego mogliście może, nie wiem, pominąć albo nie widzieć, a jego sobie ostatnio obejrzałam, jest na Netflixie. On jest nominowany w kategorii filmu nieanglojęzycznego i za charakteryzację pod tytułem Śnieżne Bractwo.
I to jest wspaniały film.
To jest film, który naprawdę robi wrażenie, szczególnie właściwie przez zdjęcia, do których nie jest akurat nominowany, ale jest to po prostu prawdziwa historia, oparta na prawdziwej historii rozbitego w Andach samolotu ze sportowcami, którzy jakby przeżyli katastrofę i po prostu przetrwali albo i nie przetrwali przez ładnych kilka tygodni w górach. No jest to film, który jest wstrząsający, a jednocześnie w swoim takim przerażeniu i nieludzkości piękny.
Ja bym tylko dodała, że jeżeli bym miała rekomendować po jaki pierwszy film z tej naszej listy, które są dostępne z perspektywy kanapy w domu do obejrzenia, to właśnie ten film bym rekomendowała jako pierwszy, żeby od niego zacząć tę oscarową przygodę, bo on jest niezwykły, jest też interesujący, jest dobrze zrobiony. No, rzeczywiście jest to takie małe arcydzieło.
Nie musiałem... Do nas na serwis pisać recenzji Śnieżnego Bractwa, więc zawalony innymi tematami gdzieś ten film pominąłem, ale czekam tylko na chwilę czasu, żeby go nadrobić, bo z każdej strony słyszę bardzo dobre rzeczy i chwalące reżyserię i zdjęcia, ale też podejście do tej znanej skądinąd historii, bo większość pewnie ma w pamięci choćby film Alive, Dramat w Andach, czy inne relacje jakby tej historii drużyny rugbystów, których samolot w Andach się rozbił i do jakich ekstremów musieli się posuwać, żeby przeżyć, więc jestem bardzo ciekaw, co tam reżyser Jay Bayona pokazał. To jest takie nazwisko, które kojarzę tak naprawdę głównie z pracy nad Pierścieniami Władzy, czyli tym serialową wersją, prequelem, powiedzmy, Władcy Pierścieni, krytykowanym zewsząd, ale ja akurat mam jakieś... ja mam dobre wspomnienia z oglądania tego serialu i zrobiło na mnie wrażenie to, co on tam za kamerą robił, więc jestem bardzo ciekaw, co w Śnieżnym Bractwie mógł pokazać. Jeżeli jesteśmy przy wolnych wnioskach i rzeczach do polecania, to ja od razu bym przeskoczył do animacji, bo no, Chłopiec i Czapla w kinach wiadomo, ale w streamingu jest już dostępny i Spider-Man poprzez Multiversum, znakomity film, jeden w ogóle z najlepszych filmów roku, i Nimona. Jestem zaskoczony tą nominacją, ale to jest bardzo ciepły, przyjemny film do oglądania z całą rodziną i poniekąd trzymam kciuki za Nimona, bo myślę, że to będzie taki film może pominięty w natłoku głośniejszych, większych premier, a zdecydowanie warto go obejrzeć, jest też w Netflixie dostępny.
To ja jeszcze dodam na fali animacji Między nami żywiołami. To jest taki film od Disneya i Pixara, który na mnie zrobił duże wrażenie. Miła historia o emocjach, o tym, jak sobie z nimi radzić, z bardzo fajnymi metaforami i myślę sobie, że to jest w ogóle właśnie dla młodszych widzów dobra propozycja, a jednocześnie opadła mi szczęka, jak dowiedziałam się, że właśnie Między nami żywiołami jest w top 10 najbardziej dochodowych filmów 2023 roku. Nie spodziewałam się tego.
No wiesz, dzieci są niezłą grupą docelową, jeżeli chodzi o kino i te wycieczki weekendowe, rodzinne, więc jakoś myślę, że te disneyowskie produkcje one
No to teraz przyszedł czas na twoje wolne wnioski, Zuza. Co polecasz?
No ja już poleciłam, złapałam Śnieżne Bractwo, ale jeszcze dorzucę, że naprawdę przyjemnie można obejrzeć ten film najad z takim poczuciem, że to nie jest 10 na 10, tylko takie 7 na 10, ale ja jakoś kibicowałam głównej bohaterce, parę razy się wzruszyłam. Takie kino oscarowe,
to porządne. Ja jeszcze tylko wymienię to, co nie padło w naszej rozmowie, a co można dalej sobie obejrzeć na streamingach. The After jest na Netflixie, to jest film krótkometrażowy, nominowany w tej kategorii. Flaming Hot za piosenkę, to jest na Disneyu film. No i Indiana Jones nominowany za najlepszą muzykę. Udało się, dostał jakąś nominację w tym roku.
Ej, mi się ten film podobał, a John Williams jakby rok bez nominacji do Oscara dla niego jest rokiem straconym, także nie wypada nie trzymać kciuków.
No i Strażnicy Galaktyki również na Disneyu.
Tak jest, ale to jest tak, że jak się lubi Indiana Jonesa, to się podoba ten ostatni Indiana Jones, jak się lubi Strażników Galaktyki, to też ci ostatni się podobają. Wydaje mi się, że to jest taka, wiecie, bardzo sprecyzowana
tak,
grupa
to
docelowa.
Się zgodę z tym.
Oscary 2024 przed nami, a w międzyczasie polecamy, żeby zerknąć na serwisy streamingowe i nadrobić te rzeczy, które można nadrobić, które są obecne właśnie w nich. I bardzo dziękujemy naszemu gościowi, który razem z nami przeglądał tę listę. Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza, podcast Sobotni Seans.
Bardzo dziękuję.
A my już się z wami żegnamy. Do usłyszenia w piątek na portalu tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej i w sobotę po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz. Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go, oceń, podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.